Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A dzisiaj goście Błażej Kucharski, dyrektor Colliers w studio i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impel przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witamy.
Zaczynamy od nie wyroku sądu, ale takiego... Sąd nakazał usunięcie z umowy kredytu zapisu, że na oprocentowanie oprócz marży składa się też WIBOR. To chodzi o umowę kredytu hipotecznego zaciąganego w złotych. Powodem było między innymi, jak argumentował w swym oświadczeniu sąd, niedołączenie do umowy regulaminu ustalania stopy referencyjnej, pisze dziennik Gazeta Prawna. W rezultacie rata kredytu konsumenckiego spadła z 6700 zł o 1700 mniej. Ta rata będzie niższa na czas trwania postępowania sądowego. Choć uwzględnienie zabezpieczenia wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia, nie zmienia to tego, że mamy do czynienia zapewne z pierwszym tego typu postanowieniem dotyczącym WIBOR-u, zauważa Gazeta. I oczywiście o tej decyzji sądu rozpisują się wszystkie media i właśnie co to postanowienie sądu zmienia w sytuacji kredytobiorców zadłużonych w złotym. Przypomnę, że to jeszcze nie jest wyrok, to tylko takie postanowienie jakby w momencie przygotowywania całej sprawy. I może zaczniemy od pana Piotra Urbańczyka jako byłego bankowca.
Dzień dobry Państwu. Ważną rzecz pani redaktor zaznaczyła, że to po pierwsze nie jest wyrok, to jest postanowienie zabezpieczające, tak to się nazywa w języku sądowniczym, i najistotniejsze jest też to, że wyjaśnienie do tego zabezpieczenia, które sformułował sąd, dotyczy nie nieprawidłowości stosowania WIBOR-u, tylko nieprawidłowości poinformowania konsumenta o ekonomicznych skutkach stosowania tej stopy. Także to jest w ogóle ważna różnica. To nie, że sąd zakwestionował, że zasadność liczenia, naliczenia marży i ceny pieniądza przez bank, tylko fakt, że prawdopodobnie, tak jest domniemanie, przynajmniej ja to tak odczytuję, że konsument nieprawidłowo został poinformowany o konsekwencjach zmiany WIBOR-u.
Ale też wejdę w słowo, bo tutaj mecenas, przedstawiciel właśnie tych kredytobiorców czy kredytobiorcy tłumaczy, że bank przyjął wadliwy sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR, więc tutaj ten WIBOR w jakimś sensie został zakwestionowany.
To jest zdanie pana mecenasa, to o tym pamiętajmy. I nie wiem, szczerze mówiąc, na czym ono bazuje. To tak samo, jakbyśmy zakwestionowali zasady ustalenia cen na rynku spożywczym. Tak? Też możemy się zastanawiać, dlaczego marchewka albo prąd elektryczny kosztuje tyle, a nie ile. I tu możemy jak gdyby dywagować w nieskończoność. Więc tutaj do tego się nawet nie będę odnosił, ale może warto sobie przypomnieć, albo może poinformować, skąd ta stawka WIBOR, która nam towarzyszy od ponad 20 lat w ogóle, jak ona jest mniej więcej skonstruowana. Ja tu dosłownie w trzech zdaniach powiem. Mm-hmm. Banki mają trzy źródła pozyskania pieniędzy, są kredytobiorcami po to, żeby udzielać kredytów dalej. Albo mają depozyty, tak, zbierane od nas jako konsumentów, albo pożyczają pieniądze w Narodowym Banku Polskim, albo wymieniają się pieniędzmi, pożyczają sobie nawzajem między sobą. I żeby wiedzieć, po ile banki między sobą mogą te pieniądze pożyczać, wyznaczono stawkę WIBOR. Każdego dnia ona jest ustalana. Natomiast ta stawka WIBOR jest w bardzo mocnej relacji ze stawkami oficjalnymi Narodowego Banku Polskiego. Ona de facto nie wychodzi poza tak zwaną stawkę depozytową i lombardową, czyli to jest to, co od paru miesięcy z wypiekami na twarzy śledzimy po każdej konferencji Rady Polityki Pieniężnej. Stawka WIBOR się mieści mniej więcej, jest w ścisłej relacji, nie zawsze w 100% pomiędzy tym, co jest oficjalnie ogłoszone, w związku z czym stawka WIBOR, którą stosują banki, to jest konsekwencja tego, ile wynoszą stawki oficjalne w Polsce. To nie jest widzimisię banku. Głębiej już nie będę się, może nie będę się bardziej zagłębiał w ogóle w mechanizm.
No tak, tylko czasami ta stawka idzie sobie w górę niezależnie od decyzji Rady Polityki Pieniężnej, bo mamy sytuację, że Rada dwukrotnie nie podniosła stóp procentowych, a WIBOR poszedł w górę.
Tak, bo oczekiwania są niestety, rynek finansowy się też bazuje na pewnego rodzaju oczekiwaniach. Oczekiwania są takie, że te stawki oficjalne jeszcze będą rosły, aczkolwiek podczas ostatniego posiedzenia takiej decyzji Rada nie podniosła. I wysokość tego WIBOR-u jakby odzwierciedla te oczekiwania. Jeżeli te stawki oficjalne nie zostaną podniesione, to WIBOR spadnie do poziomu tych stawek oficjalnych. Więc taka jest konstrukcja kosztu pieniądza. Każdy z nas, kto coś produkuje lub sprzedaje usługi, kalkuluje sobie koszt, czyli musi wiedzieć, po ile płaci za środki produkcji, a w przypadku banków no to są pieniądze, plus koszty funkcjonowania, czyli administracja, plus podatki. Pamiętajmy, że sektor bankowy jest chyba, moim zdaniem, albo nawet z dużą pewnością mogę powiedzieć, chyba najbardziej obciążony ze wszystkich w ogóle działów polskiej gospodarki skalą obciążeń podatkowych. Państwo nie macie świadomości, jaka jest skala obciążenia, olbrzymia. Banki są największymi płatnikami wszelakich rodzajów podatków. I to po kalkulacji tego wszystkiego wychodzi nam cena pieniądza dla klienta. Więc ja co do... Nie mam żadnej wątpliwości, że nikt nie podważy metody obliczenia. Można się spierać, czy klient został prawidłowo poinformowany, ale to jest jak gdyby inna kwestia.
Czyli pańskim zdaniem to nic nie zmieni, to postanowienie w sytuacji kredytobiorców zadłużonych w złotówkach?
Moim zdaniem nie.
A zdaniem Błażeja Kucharskiego?
No dzień dobry, tutaj się mocno przysłuchiwałem całej dyskusji i faktycznie zgadzam się w większości z tymi argumentami co do składowych i ogólnie dlaczego sąd podjął taką decyzję, ale to nie wpłynie faktycznie w mojej też ocenie na jakąś radykalną zmianę. Oczywiście temat jest bardzo hot i rozpala emocje wśród konsumentów, no bo jak wiemy, stopy procentowe bardzo mocno wywindowały do góry, no i dzisiaj Polacy mają olbrzymi problem z płatnościami. Ten kredyt jest dzisiaj drogi, więc każdy sposób obniżenia raty kredytowej jest na wagę złota. Niemniej no, w mojej ocenie powiem tak, nawet sam zapis w umowie, który może być uważany za mało precyzyjny i wyciągnięty przez kancelarię prawną jako argument do tego, żeby wyłączyć ten WIBOR z całości raty kredytowej, jest bardzo wątłym argumentem. No jednak kredyty biorą, powiem tak, no ludzie pełnoletni i faktycznie oni sobie zdają sprawę, że podpisywali umowę ze zmiennym oprocentowaniem, że niesie to jakieś konsekwencje, ryzyka. Dzisiaj oczywiście no, mamy duże problemy z tym, żeby te kredyty spłacać, no bo faktycznie jest duża inflacja i stopy są wysokie, ale nie rozwiąże to problemu i nie sądzę, że oprócz tego, że dzisiaj jest dużo marketingu wokół też kancelarii prawnej, która to podnosi, faktycznie był to jakieś rozstrzygnięcie i później decyzja sądu, która faktycznie zapadnie.
A z drugiej strony, to ja tutaj dopowiem, jednak Polacy nie mieli zbyt dużego wyboru, bo na świecie jednak były stałe stopy procentowe i generalnie zmienne to jakiś wyjątek nasz polski, bo w większości krajów były stałe stopy procentowe, a Polacy do wyboru takich stałych stóp procentowych nie mieli. To znaczy, powiedzmy, mieli, ale nie na takiej zasadzie, że przez całe 20-30 lat kredytu będzie jedna i ta sama stała stopa procentowa. Tutaj były możliwości tylko z tą stałą stopą procentową przez kilka lat. Poza tym, że również wspomnę, kiedy między innymi tutaj nasze radio ostrzegało przyszłych kredytobiorców, że w sytuacji, kiedy stopy procentowe są bardzo niskie, praktycznie prawie zerowe, to zaczną rosnąć i trzeba brać pod uwagę, że taka możliwość jest. No, sektor finansowy raczej kusił klientów, mówiąc, że kredyt jest tani jak nigdy i jeśli brać, to tylko i wyłącznie teraz. Więc ja tutaj myślę, że było takie no, wprowadzanie mimo wszystko w błąd klientów z jednej strony, a z drugiej strony tutaj przypomnę sytuację frankowiczów, kiedy zaczęło się mówić u nas w kraju o tym, że byli niedoinformowani, że no, nosi to pewnego rodzaju znamiona, może nie oszustwa, ale jednak no, celowego nieinformowania, to też wszyscy wychodzili z założenia, że w sądach nic z tego nie wyjdzie i frankowicze nie będą mieli żadnych szans. Dzisiaj 90% spraw wygrywają.
Ja może pani redaktor, po pierwsze, o ile się orientuję, nie ma stałych stóp na rynku kredytów hipotecznych na cały okres 20-30-letni. Pamiętajmy o tym, że to są zamknięte okresy.
W Polsce nie ma, ale z tego, co słyszałam, w Niemczech na przykład tak.
Niemcy faktycznie są przykładem, gdzie są stałe stopy procentowe.
Z reguły są zapisy, że w momencie, kiedy następuje duża fluktuacja na rynku, to oni mają prawo też zmienić te stopy. To proszę się z tym zapoznać. One są stałe na przykład 5-7 lat, a później może nastąpić ich zmiana, jeżeli następuje duża zmiana stóp rynkowych. Najważniejsza rzecz, ale chciałem powiedzieć. To nie banki sobie wymyśliły, że WIBOR jest po tyle procent, ile jest teraz. Banki, ja nie bez kozory powiedziałem na początku, WIBOR jest pochodną oficjalnych stóp, które są ustalane przez Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski ustala te stopy na takim poziomie, żeby zrealizować cel inflacyjny. Inflację mamy wysoką, nie jest to wina banków. Jakbyście państwo poczytali sobie, jakie są przyczyny wysokiej inflacji w Polsce, po części sami sobie jesteśmy winni. Oczywiście sytuacja na świecie też, bo to zawsze możemy powiedzieć, że ktoś jest inny winien.
Ale... To prawda, ale kwestia samego przeliczania w oparciu o WIBOR. Być może byłyby możliwości obliczania o jakieś inne wskaźniki.
Pani redaktor, niech mi pani wytłumaczy. Największym producentem prądu elektrycznego, energii elektrycznej jest kopalnia Bełchatów. Jako jedyny zakład. Tak? Proszę mi wytłumaczyć, czy zmieniły się koszty produkcji prądu elektrycznego w kopalni Bełchatów i elektrowni Bełchatów na przestrzeni ostatnich 2 lat, poza ewentualnie podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników? I niech pani to połączy z 4-krotnym wzrostem cen energii elektrycznej dla podmiotów. Jaka to jest relacja zachowana? Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego kopalnia Bełchatów i elektrownia produkuje de facto po tych samych kosztach. Może tam zwiększyły się koszty z uwagi na wzrost wynagrodzeń, tak? A to jest fragment w ogóle kosztów. A jednocześnie sprzedawany prąd jest 4-krotnie drożej. Czemu tego tematu nie dotykamy? Nie zastanawiam się, dlaczego akurat cena energii elektrycznej nagle nam skoczyła. Ja znam przyczyny, tylko to trzeba by akurat osobną audycję temu poświęcić.
Tak, I poświęcić energetyce.
No dokładnie.
Tak, my teraz o bank. Ale chciałam podpytać, czy to postanowienie może sprawić, że więcej Polaków, kredytobiorców pójdzie do sądów i pojawi się więcej kancelarii prawnych, które będą chciały ich reprezentować?
No, ja uważam, że temat jest na tyle nagłośniony, że na pewno będzie dużo chętnych, żeby spróbować również zdjąć ten WIBOR ze swojej raty kredytowej. Jedna kancelaria już przetarła te ślady i zobaczymy, jak się sąd finalnie odniesie do tej decyzji i czy ją podtrzyma i czy będzie zapadnie jakiś wyrok, bo to będzie jakby rozstrzygające. Choć ja nie do końca wierzę, że się uda osobom, które mają kredyty, wyjść z tej składowej WIBOR-u. I tutaj w 100% z moim rozmówcą się zgadzam.
Panie prezesie?
Oboje mamy podobne zdanie, czy nawet identyczne. Oczywiście wiele kancelarii będzie próbowało jakby wykorzystać modę na tego typu procesy. Klienci będą płacili pewnie jakieś przedpłaty. Pewnie za parę lat w ogóle zapomnimy o tym temacie, bo tak jak wspomniałem, nie ma mojej osobiście podstaw do podważenia tej metodologii liczenia kosztu pieniądza po prostu.
To teraz jeszcze zostajemy przy temacie pieniędzy, chociaż tutaj będzie chodziło o cyfrowy pieniądz. Bankructwo trzeciej największej giełdy kryptowalut FTX wywołało w tej branży efekt Lehman Brothers, banku inwestycyjnego, którego upadek w 2008 roku zapoczątkował krach światowego systemu finansowego, uważają eksperci cytowani przez CNN Business. Umarło kryptomarzenie, pisze z kolei portal Axios. Czy to koniec właśnie marzeń o kryptowalutach i czy to, co się stało, bo to nie wszyscy obserwują świat kryptowalut, a zwłaszcza giełdy FTX. O Lehman Brothers w Polsce, zanim upadło, pewnie też niewiele kto słyszał. Czy panów zdaniem właśnie skutki mogą być upadku tej giełdy, skutki tak duże na miarę upadku Lehman Brothers?
No tutaj, zaskoczenia dużego ja akurat w sobie nie mam. Handel w ogóle kryptowalutami i te giełdy, one są w ogóle poza nadzorem finansowym i poza nadzorem bankowym, więc chyba świadomość inwestorów była jakaś, że realizują inwestycje na dużym speku. Jedni wygrywają, drudzy tracą. I faktycznie nikt poważny, kto podchodzi długoterminowo i długofalowo do biznesu i ma stabilne podstawy rozwoju biznesu, nie będzie chyba inwestował w tego typu instrumenty. Oczywiście sama geneza wychodzi od IT i od sektora IT, który tam mocno się zaangażował. Dla wielu inwestorów mniejszych podejrzewam, że podeszli do tego, przepraszam, że tak powiem, jak do gry wideo i dzisiaj są tego skutki. Mm-hmm. Brak kontroli po prostu nad tym systemem spowodował to, co spowodował. Jest to pewnego typu też taka piramida finansowa.
Trudno mi coś nawet więcej dodać, bo dokładnie myślę podobnie jak pan. Emisja pieniądza to jest bardzo poważny temat. Ktoś od wielu lat próbuje jak gdyby zastąpić tą koncepcję emisji pieniądza, z którą mamy do czynienia we wszystkich krajach, emisją czegoś, co my nazywamy kryptowaluty. Dla mnie to jest czysta spekulacja, to jak pan wspomniał. No, umawiamy się, że coś dzisiaj jest warte 100 zł, a jutro będzie 1000 zł, a pojutrze będzie 50 zł. Nie ma jak gdyby punktu odniesienia dla kryptowalut. To jest tylko taka zabawa, że rozgrywamy to w ten sposób, że podbijamy popyt i cenę kreujemy w górę, później ktoś upadnie, to cena spada. Dla mnie to jest po prostu czysta. Jeżeli ktoś lubi w ogóle ruletkę albo tego typu rozrywki, to tak, to może inwestować w kryptowaluty, ale dla mnie to jest nic więcej, jak mówię, czysto spekulacyjna gra.
Bardzo proszę.
Zawodowo dlatego ja się zajmuję nieruchomościami i doradztwem w obszarze nieruchomości komercyjnych, ale mówię o tym, no bo najbardziej stabilnym jednak cały czas, mimo tutaj naszych dyskusji nawet wcześniejszych dotyczących WIBOR-u, stawek, oprocentowania, jednak nieruchomość jest takim najlepszym produktem inwestycyjnym, który daje stabilność i przewidywalność dla inwestorów. I faktycznie jak pracujemy czy to z dużymi funduszami inwestycyjnymi, czy z osobami, które działają na tym rynku, nie jest powszechne, aby budować sobie drugą nogę poprzez inwestowanie i ryzykowanie swoich kapitałów na giełdach powiązanych z kryptowalutami.
A myślą panowie, że są tam jakieś trupy poukrywane w szafach, skoro mówi się, że to może spowodować taki kryzys na miarę Lehman Brothers? Bo skoro się o tym mówi, to znaczy, że też i jakieś większe podmioty musiały zacząć w to inwestować.
No wątpię. Kapitalizacja tego rynku jest na tyle niewielka. Oczywiście w miliardach dolarów zawsze to wygląda na dużo, ale rynek finansowy na świecie jest nieskończenie większy niż kapitalizacja rynku kryptowalut, w związku z czym owszem, spowoduje nieszczęście w wielu rodzinach, które być może... Pamiętacie państwo, kiedyś o tym rozmawialiśmy, ludzie brali nawet kredyty, żeby kupować bitcoiny, licząc na to, że one będą rosły w nieskończoność w górę, co się niestety nie zdarzyło. No to oczywiście wiele osób straci pieniądze, ale żeby to miało wpływ na rynki finansowe na świecie, nie, to jest za mały rynek.
Faktycznie dużo inwestycji wynikało też z tego, że te pieniądze były ze szarej strefy, powiem delikatnie. No to jest tak, jakby już powiedziałem, no, ruletka, hazard. No ktoś na dużym ryzyku po prostu podejmował decyzję. Żadne duże, szanujące się instytucje finansowe, które faktycznie reprezentują inwestorów, na pewno nie zaangażowały się w takim stopniu, żeby to miało taki wymiar jak w 2008 roku. Banki typu właśnie State Street, które też są bankami inwestycyjnymi, raczej inwestują w bardziej stabilne produkty i przewidywalne.
To na koniec. Chińska grupa motoryzacyjna Geely chyba udostępni Electromobility Poland dedykowaną dla aut elektrycznych platformę, na której zostanie zbudowana Izera. Podpisano umowę o współpracy partnerskiej. Czy można uznać, że budowa pierwszego polskiego samochodu elektrycznego nabiera tempa i no, doczekamy się tej Izery w końcu?
W ogóle definicja, czy coś jest polskie albo nie polskie, jest trudne, bo akurat ten element, który my kupujemy, a de facto będzie dostarczany przez Chińczyków, to jest najistotniejszy element w ogóle samochodu elektrycznego. W związku z czym trzeba by się zastanowić, ile elementów musiałby pochodzić z naszego kraju, żeby nazwać coś na przykład polskim produktem. To będzie składane w Polsce, natomiast ile komponentów będzie przygotowywanych u nas w kraju, tego nie wiadomo, ale najważniejsza, czyli podłoga, będzie chińska. No to tak samo jak się można zadać pytanie, czy Volvo jest produktem szwedzkim czy chińskim, tak? No bo Volvo należy dokładnie do tej firmy chińskiej, która będzie dostarczała nam podłogi do produkcji tych samochodów elektrycznych. To będzie dokładnie ta sama konstrukcja, na której bazuje Volvo elektryczne, Smart elektryczny i parę innych jeszcze modeli. No ważne, że to będzie robione u nas w kraju, to jest fajnie. Natomiast pytanie, czy to nie jest kolejna próba wejścia Chińczyków na rynki europejskie poprzez kraj europejski. Oczywiście Chińczycy to robią nie tylko przez Polskę, ale robią to z lekami poprzez Szwajcarię, z
Niemcy.
Przez Niemcy, jeżeli chodzi o przemysł maszynowy i tak dalej, i tak dalej. Także to też trzeba o tym trochę pamiętać. Także to jest to, jesteśmy jak gdyby elementem w łańcuchu dostaw towaru na finalny rynek.
Mnie ogólnie bardzo cieszy, jeżeli słyszę o jakichkolwiek inwestycjach, czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne, czy budowa polskiego samochodu. Jestem na tak. Ten proces już jednak trwa dłużej niż przypuszczano. Moje największe wątpliwości, jeżeli ogólnie mówimy o tej elektromobilności, o samochodach elektrycznych i o tym, jakie one mają znaczenia dla nas, ma to, że w Polsce, co by nie mówić, cały czas ten prąd jest wytwarzany z węgla. I ja się zastanawiam, na ile te polskie samochody elektryczne będą ekologiczne.
I kończymy naszą audycję. Czas nam się skończył. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Błażej Kucharski, dyrektor Colliers i Piotr Urbańczyk, wiceprezes firmy Impel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu dla Państwa.
Do usłyszenia.